Szanowni Państwo, pytanie jest dosyć duże. Ja spróbuję za chwilę poprosić pracowników, żeby spróbowali odpowiedzieć na to, na te pytania, przynajmniej na część. Ale przyznam, że chciałem odpowiedzieć panu radnemu Grzesiowi na pytanie dotyczące moich wypowiedzi w związku z radami osiedli, ale niespecjalnie je zrozumiałem. I mam tutaj prośbę o doprecyzowanie, bo niedokładnie wiem, na co mam odpowiedzieć.
Proszę bardzo, panie radny.
Pytanie pierwsze jest, czy na spotkaniach z mieszkańcami, kiedy mieszkańcy sugerują, że jakąś sprawą w stosunkach z panem mogłaby się zająć Rada Osiedla, pan informuje ich, że Rada Osiedla jest pana ciałem, w związku z tym pan nie będzie rozmawiał sam ze sobą, a jeżeli tak pan informuje mieszkańców, to na jakiej podstawie to pan mówi?
Myślę, że chodzi o to, że informuję mieszkańców, że Rada Osiedla jest organem pomocniczym miasta. Jako organ pomocniczy miasta ma pewne funkcje do spełnienia jako organu pomocniczego miasta. W tym znaczeniu w strukturze administracyjnych jest po stronie miejskiej, nie po stronie mieszkańców. Mieszkańcy muszą się sami organizować w struktury, które będą bronić ich interesów, stowarzyszenia, fundacje, czy występować we własnym imieniu. Natomiast tam, gdzie jest możliwość funkcjonowania i pomocy strukturom miejskim, tam funkcjonuje Rada Osiedla. I to wyraźnie podkreślam, myślę, że chodzi o spotkanie, które miało miejsce na ogródkach Masłowskiego, gdzie wyraźnie mówiłem właśnie o takiej strukturze, że jak najbardziej oczywiście wszystkie kontakty z Radą Osiedla są jak najbardziej pożądane, ale my musimy rozmawiać o ewentualnie umowach dzierżawy z kimś, kto jest przedstawicielem mieszkańców, albo z każdym z osobna, albo z jakąś grupą, która ich reprezentuje. I tak to powiem, i możemy oczywiście podpisywać umowę. Trudno nam byłoby podpisać w imieniu mieszkańców umowę z Radą Osiedla, czy jakiekolwiek porozumienie z Radą Osiedla. Jeszcze raz chcę podkreślić, Rada Osiedla jest organem pomocniczym miasta i rzeczywiście tego typu informacji udzielałem na tym spotkaniu i udzielam na wszystkich innych spotkaniach. Pod tym względem informacje bardzo podobne i na pewno nie używam tego sformułowania, że nie wiem, Rada Osiedla jest jakimś organem prezydenta miasta. Oczywiście nie jest i nie tego typu funkcje ma do zrealizowania. Już teraz przynajmniej wiem, o co chodziło w tym pytaniu. Przy okazji odpowiem też, proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestię przejścia podziemnego przy dworcu PKP. Od razu powiem tak, najbardziej zainteresowany tym przejściem podziemnym to jest zarządca galerii handlowej, ponieważ byłoby to najlepsze dojście do galerii handlowej bezpośrednio z peronów najkrótszą drogą. Problem przy wybudowaniu tego przejścia, jak się dowiadywałem, jest to, że jest tam bardzo dużo instalacji i nie było możliwe wybudowanie tego przejścia podziemnego, bo jeszcze raz chcę powiedzieć, że galeria handlowa była tym bardzo zainteresowana i bardzo chciała, żeby główne dojście do galerii było właśnie tamtędy. Natomiast zakres instalacji, który jest zaraz za ścianą tego przejścia, powoduje, albo trzeba przyłożyć wszystkie instalacje, albo przejście musiałoby być jeszcze piętro niżej, pod instalacjami, co jest w tym momencie bardzo trudne i pewnie będzie możliwość dopiero po przełożeniu instalacji i dzisiaj trudno powiedzieć, kto się zdecyduje na przełożenie tych instalacji, ponieważ to jest przedsięwzięcie drogie. Galeria nie zdecydowała się na przełożenie tych instalacji, PKP również, więc wydaje się to dzisiaj rozstrzygnięciem mało prawdopodobnym. Raczej bardziej prawdopodobnym jest to, że usprawnieniu będą podlegały, znaczy i będzie wybudowana kładka i usprawnieniu będą podlegały istniejące schody. Prawdopodobnie będą schody ruchome w obie strony, jeśli się uda to zrealizować na istniejących peronach. Jakieś prawdopodobieństwo tego istnieje, natomiast chcę powiedzieć, że po tych informacjach, które uzyskałem, prawdopodobieństwo przedłużenia przejścia podziemnego dalej w kierunku wschodnim jest na dzisiaj dość mało prawdopodobne. Znaczy, proszę Państwa, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym w klubach GoGo, gdziekolwiek indziej, proszę Państwa, dla nas nie jest informacją to, że ktoś napisał, że takie coś jest sprzedawane. Ja muszę dostać informację o takim sprzedaży, taką, którą mogę wykorzystać w postępowaniu administracyjnym. Tak, czyli to musi być, jeżeli prokurator nas poinformuje, że uzyskał informację o takiej sprzedaży, to jest to dla nas wystarczająca podstawa. Chcę również zwrócić uwagę, że my podejmowaliśmy działania mające na celu odebranie klubowi na Starym Rynku prawa do sprzedaży alkoholu. I jeśli dobrze pamiętam, nie ma teraz pana prezydenta Kajzera, ale przegraliśmy to postępowanie w kolejnej instancji administracyjnej, więc się okazało, że z naszej strony było nieskuteczne. Jeśli dobrze pamiętam, tam był problem, że część tego sprzedaży była w cateringu, a nie ale mogę się mylić. Tutaj pan prezydent Kajzer udzieliłby dokładniejszej informacji. Natomiast jeżeli tylko uzyskamy informację, to dotyczy zarówno tego klubu, jak i każdego innego sprzedawcy alkoholu. Jeżeli dostaniemy informację o tym, że miało miejsce sprzedaż osobom nietrzeźwym, natychmiast będzie podjęte odpowiednie postępowanie. Tylko jeszcze raz chcę powiedzieć, że musimy dostać taką informację, którą potem możemy obronić w postępowaniach sądowych, bo tu mamy na 100%, że będzie postępowanie sądowe w tym zakresie. Proszę Państwa, może w tej chwili bym poprosił któregoś z dyrektorów, wiem, że parę pytań było do Zarządu Dróg Miejskich, do Zarządu Transportu Miejskiego, więc czyżby... Bardzo proszę.
Halo? Panie Prezydencie, Szanowna Rado, odpowiadając na te dwa zapytania pana przewodniczącego Grzesia, ile dodatkowych pracowników zatrudni ZTM oraz ile wpływa skarg na kontrolerów zatrudnionych w Leasing Team, z uwagi na niepełną wiedzę, którą ja posiadam, prosiłbym bardzo o możliwość udzielenia tej odpowiedzi na piśmie. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Bierżewskiego o przystanek na ulicy Browarnej z prawdopodobieństwem niszczenia go przez krawężnika, przez autobusy, sprawdzimy, na czym to polega i też udzielimy odpowiedzi. Natomiast co do wysokości przystanków, no jest norma, że przy przystankach nowych dajemy wysokość 18 cm, ale też prosiłbym bardzo o możliwość odpowiedzenia tego na piśmie. Natomiast dla zapytania pani Beaty Urbańskiej odnośnie likwidacji tych śmietniczek w tramwajach, no sprawdzimy to i też udzielimy odpowiedzi na piśmie, tak? Dziękuję.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Szereg pytań było do Zarządu Dróg, tylko Państwo Radni w większości prosili na piśmie. Natomiast odnośnie ulicy Miętowej, Pani Radna Frankiewicz, sprawdzimy, jak było z wykonaniem na ten temat. Także dopiero sprawdzenie w terenie jesteśmy w stanie ustosunkować. Odnośnie u Multowskiej od przejazdu kolejowego do kościoła. Teren jest zrównany, ale to jest temat szerszy, bo to wiąże się, co kiedyś był pomysł budowy ulicy, ale nie ma tej ulicy po prostu i to na pewno bez pozwolenia na budowę nie będziemy realizować ulicy, która nie można tego porównywać z Jasną Rolą.
Proszę bardzo, pani radna Frankiewicz.
Pytanie uzupełniające. Mi tylko chodziło o zestawienie kosztów kilkudziesięciokrotnego w ciągu roku równania, bo to tak naprawdę wystarcza do najbliższego deszczu, czyli gdzieś na około tydzień, dwa, w stosunku do prowizorycznego, absolutnie prowizorycznego, nie wymagającego pozwolenia na budowę dywanika takiego asfaltowego. bo o tym mówili przedstawiciele Rady Osiedla. Dziękuję.
Przedstawimy taki materiał. Odnośnie, pan radny Bielerzewski wspomniał o strumieniu Szklarka, rozmytym przejeździe. Temat musimy sprawdzić, jak to w terenie wygląda. I to by były chyba wszystkie pytania, na które jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć. Pozostałe pytania państwo radni prosili na piśmie. Dziękuję.
Proszę państwa, jeśli chodzi o Rondo Caponiera, no, na dzisiaj wiedzę mamy taką, że przejezdność Ronda Caponiera, czyli właściwie ulicy Roosevelta, będzie do końca 2014 roku, natomiast most uniwersytecki będzie do końca przyszłego roku gotowy, ale oczywiście to jest wiedza, która się może w trakcie realizacji zmieniać, choć doświadczenie mówi, że raczej nie będzie przyspieszana. Moje obawy zawsze będą raczej w takim kierunku, żeby nie było opóźnień. W tej chwili te prace tam idą zgodnie z harmonogramem, więc tyle możemy powiedzieć. Ja myślę, że trochę nieporozumienie jest tego, że czasami Caponiera jest w pełni utożsamiana z mostem uniwersyteckim. Tak naprawdę most uniwersytecki jest dodatkowym elementem, który jest zrobiony, który oczywiście będzie zrobiony później, jest mniej zaawansowany, to zresztą w tej chwili jest dość wyraźnie widocznie. Proszę państwa, pani Katarzyna Kretkowska pytała o kontener art. Ja odpowiem tak, widocznie kontener art czuje się zagrożony, tak, skoro zbiera podpisy i je przynosi, i czyli niewątpliwie jest coś na rzeczy. Jest grupa mieszkańców, która wyraźnie dąży do bardzo silnego ograniczenia działalność kontenerantu, protestuje w tym zakresie. No i myślę, że to wynika z tego faktu, tak? To jest to pewnie zagrożenie, które jest w stosunku do kontenerantu. I ja po spotkaniu z tą grupą mieszkańców podjąłem decyzję o przeprowadzeniu kontroli pewnego procesu inwestycyjnego, który tam był realizowany, i taka kontrola zostanie przeprowadzona. Warto też podkreślić, że my mamy umowę z organizatorem tego przedsięwzięcia zawartą na 3 lata, która kończy się w 2014 roku. No i pozostanie oczywiście rozpatrzenie dalszej ich działalności. Natomiast sądzę, że jeśli tam nie ma jakichś nieprawidłowości, które by powodowały konieczność natychmiastowego zamknięcia, tego oczywiście nie mogę wykluczyć, ale też nie mam dzisiaj przesłanek, żeby powiedzieć, że takie podejrzenia zachodzą, to pewnie to nic się nie wydarzy. Choć oczywiście jakiemuś ograniczeniu pewnie powinien podlegać hałas w tym zakresie, bo on może być rzeczywiście uciążliwy dla jakiejś grupy mieszkańców. I bym poprosił jeszcze pana prezydenta Jaworskiego o udzielenie odpowiedzi.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście w sprawach posirowskich, a więc ośrodka przywodnego Rataje, w sprawie Rusałki, w sprawie dwóch pytań o Głuszyno oraz przedszkola Wesoła Stacyjka, wszystkie odpowiedzi będą pisemnie, podobnie jak i kolejne odpowiedzi, między innymi na kwestię zgłoszoną przez pana radnego Adriana Kaczmarka, kwestię dotyczącą drzwi w rzeczonym gimnazjum do mieszkania starszej pani. Mogę poinformować, panie radny, że pieniądze dyrektor przedszkola gimnazjum otrzymała na ten remont. Remont ma zostać przeprowadzony zgodnie z planem bodajże w lecie. Natomiast rzeczywiście w zasobach miasta Poznania istnieje ponad 100, dokładnie nie powiem teraz dokładnej liczby, lokali mieszkalnych przy szkołach i nie jest to takie proste, aby one nie były administrowane przez dyrektorów szkół. Oni zresztą z tego tytułu mają pewne profity, bo to są pieniądze, które akurat wykorzystywane są na cele. Bardzo często nie można tych lokali w ogóle wydzielić, więc nie jest to takie proste, aby na przykład ZKZL je przejął, choć na pewno Wydział Oświaty chciałby się też ich pozbyć. I to by było chyba wystarczające. Co do rekrutacji do przedszkoli, o której wspomniała pani radna Katarzyna Kretkowska, oczywiście, że takie wnioski nie tylko, że wyciągniemy, ale już wyciągnęliśmy. I oczywiście będziemy, myślę też tutaj poprzez pana prezydenta jako szefa Związku Miast Polskich, być może interweniowali, aby jakaś modyfikacja nastąpiła, choć dopiero się rekrutacja do przedszkoli zakończyła kilka dni temu. Przypominam, że ona się zakończyła 24 i to pierwszy etap tej rekrutacji. Teraz jest czas na odwołania, potem jest drugi etap rekrutacji. Tak to oczywiście postanowił ustawodawca. No, ale ważne jest również to, to tak statystycznie może brzmi, jak każda statystyka ma swój element bezduszności, ale jeśli chodzi o nieprzyjęte tak zwane dzieci do przedszkoli akurat na terenie miasta Poznania, to jest to liczba około 1600, dokładnie, prawie dokładnie taka sama, tam dosłownie różnica jest kilkanaście osób, jak w ubiegłym roku, mimo że kryteria były inne, chociaż oczywiście to zawsze jest pewien problem. Główny problem jest taki, to jest kwestia geograficzna, to znaczy, że w jednych regionach miasta jest dużo miejsc, mamy w sumie ponad 1000 miejsc więcej w przedszkolach niż mamy liczbę dzieci, no a w innych zdecydowanie, chociażby na północy Poznania, brakuje. I odpowiedź jeszcze na jedno pytanie, oczywiście na to pytanie, czyli kwestię księgarni Arsenał, państwo również otrzymacie przygotowaną odpowiedź przez dyrektora księgarni. Ja tylko jedną rzecz chciałbym sprostować. Nieprawdą jest, co potwierdza również pan prezes obecny, tutaj pan prezes Płucek, że lokal, który został zaproponowany właścicielowi księgarni Arsenał, jest w jakikolwiek sposób obciążony, czyli nie należy do miasta. Tam jest wspólnota mieszkaniowa, w pełni należy do miasta. Pan Marciniak, który o tym mówił, po prostu się pomylił. Także prostuję tą informację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Pan prezydent, tak? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie pana przewodniczącego Antoniego Sztucińskiego. Jeśli chodzi o całość miasta, na podstawie deklaracji złożonych do GOAP-u, można powiedzieć, że ta informacja składa się z dwóch części. Po pierwsze, ponad 56 tysięcy, a dokładnie rzecz biorąc 56 252 deklaracje są wpisane do systemu, z czego 40 976 to jest pierwsza deklaracja, a już ponad 15 276 dokładnie jest korekt wprowadzonych do tych deklaracji. Natomiast część deklaracji jest oczywiście jeszcze nie wprowadzona, dlatego że one są nieprawidłowo złożone i na przykład jedna ze spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielnia młodych, nie złożyła prawidłowo deklaracji, aczkolwiek zgłosiła ilość osób i w tym momencie poza systemem jest samej tej spółdzielni 67 tysięcy osób. Inne spółdzielnie mają, powiedzmy, w granicach tam no, około 1300 osób jeszcze niezgłoszonych na terenie naszego miasta. Aczkolwiek informacje podano nam, tylko nieprawidłowo jest złożona deklaracja, więc nie można jej wpisać do systemu. Łączna ilość osób, które zamieszkują nieruchomości, które są zamieszkałe na podstawie tych deklaracji, czyli deklaracji już w systemie i jeszcze poza systemem, to jest 516 tysięcy. Na terenie miasta Poznania są jeszcze nieruchomości, które nie są nieruchomościami zamieszkałymi, na których jednak zamieszkują konkretne osoby i one też są w systemie, ale tam z kolei nie mamy ilości osób, ponieważ one są zgłoszone jako nieruchomości niezamieszkałe. Mam tutaj na myśli akademiki. I w tym przypadku opłaty są od pojemnika, a nie od ilości osób. I to jest jakby kwestia związana z ilością osób w systemie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z no, odpadami wielkogabarytowymi, były prowadzone konsultacje związane ze zmianą uchwały o utrzymaniu czystości porządku w gminie. Nie dalej jak wczoraj zarząd właśnie związku przyjął sprawozdanie z tej konsultacji społecznej i w tej chwili biuro związku przygotowuje projekt zmiany zarządzenia, projekt zmiany uchwały o utrzymaniu czystości porządku w gminie i mam wrażenie, że w najbliższym czasie on będzie przedłożony zarządowi, co w późniejszym terminie zarząd przekaże zgromadzeniu celem zmiany. Wiem, że ta kwestia częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych była dyskutowana w trakcie konsultacji społecznych. I tutaj no, oczywiście podzielone są poglądy. Jedni by chcieli, żeby nawet 12 razy w roku, inni, teraz nie jestem pewien, ale chyba większość, że 4 razy w roku, czyli raz na kwartał. Ale nie przesądzam jeszcze, to będzie oczywiście podlegało obradom zarówno zarządu, jak i później zgromadzenia związku.
Rozumiem, że wszyscy już się wypowiedzieli w związku z... Tak, reszta odpowiedzi będzie na piśmie. W związku z tym możemy zamknąć ten punkt, czyli zamykamy punkt 24.